Cześć! Witajcie na kanale Samoloty. Porwać pojazd z zakładnikami i żądać okupu. To spektakularne przestępstwo jest z ludźmi od wieków. Jednak istnieje dla przestępców jeden święty graal – samolot. Porwanie samolotu na okup jest wybitnie trudne, ponieważ mnóstwo czynników może zawieść, takich jak bunt na pokładzie, czy niechętni do współpracy piloci. I jest to niemal niewykonalne. Niemal. W tym odcinku przedstawiam historię jedynego udanego porwania samolotu w celach okupu. Co więcej, FBI do dzisiaj nie ma pojęcia, kim był i gdzie jest porywacz. Jak wyglądała ta zbrodnia doskonała? Zapraszam do oglądania. 24 listopada, rok 1971. Na lotnisko w Portland przychodzi niski mężczyzna w czarnych okularach i kupuje za gotówkę bilet do Seattle. Oba miasta dzieli jakieś pół godziny lotu samolotem. Były to czasy przed kontrolami bezpieczeństwa i dbaniem o potwierdzenie tożsamości pasażera. Mężczyzna przedstawił się jako Dan Cooper. Wkrótce przyleciał samolot linii Northwest Orient Airlines. Był to renomowany amerykański przewoźnik, który istniał aż do XXI wieku. Maszyna, która obsługiwała to połączenie, to Boeing 727, wąskokadłubowiec, który spopularyzował lotnictwo na całym świecie. Maszyna mieściła do 150 osób. Tym razem na pokładzie znalazło się jedynie 37 pasażerów, co sprzyjało Danowi. O 14:50 czasu lokalnego samolot wystartował. Mężczyzna usiadł z tyłu maszyny i zapalił papierosa, co było w tamtych czasach dozwolone, oraz rozkoszował się bourbonem, którego zamówił już na pokładzie. Po pewnym czasie mężczyzna w czarnym garniturze wstał do stewardesy, siedzącej wtedy na jumpsicie, i wręczył jej karteczkę. Ta zapewne myślała, że jest to po prostu numer mężczyzny i włożyła ją do kieszeni. Mężczyzna powiedział jej jednak, aby lepiej zobaczyła, co jest na niej napisane, oraz że ma bombę. Mężczyzna poprosił ją, aby ta usiadła obok niego i dokładnie przyjrzała się ładunkowi, który był w walizce, aby uwierzyła w jego autentyczność. Po chwili przedstawił jej swoje żądania. Ta miała iść przekazać pilotom, że mają żądać na lotnisku 200 tysięcy dolarów, czyli około 5 milionów dzisiejszych złotówek, 4 spadochrony oraz obsługa miała zatankować im samolot. Kobieta spełniła żądanie i wracając na swoje miejsce w iście hollywoodzkim stylu, mężczyzna miał już na sobie swoje czarne okulary. Piloci nie mieli wyboru i musieli ulec porywaczowi. Kontrola lotów szybko zwołała odpowiednie służby. Ci postanowili współpracować z Danem. Samolot przez 2 godziny krążył nad miastem, aby dać im czas na przygotowanie przelotu, zebranie gotówki oraz określonych przez Dana spadochronów. Podczas tych 2 godzin cały czas siedział i rozkoszował się napojami, za które nawet zapłacił. Według stewardesy był kulturalny oraz czuć od niego było wysoką inteligencję. Pasażerowie nie mieli o niczym pojęcia, ponieważ kapitan poinformował ich jedynie o dużym opóźnieniu. W końcu żądania spełniono i samolot mógł wylądować. Zgaszono wszystkie światła, ponieważ mężczyzna obawiał się snajperów. Rozpoczęło się tankowanie i w końcu mężczyzna mógł wymienić pieniądze oraz spadochrony za pasażerów, co wykonał tak jak obiecywał. Przed odlotem wydał instrukcje dla pilotów. Chciał, aby wystartowali z otwartymi drzwiami z tyłu samolotu. W Boeingu 727 wyglądają one w ten sposób i są bardzo korzystne dla kogoś, kto chce wyskoczyć z samolotu, ponieważ są pod statecznikiem poziomym. Klapy oraz podwozie mają po starcie pozostać otwarte oraz piloci mają lecieć jak najwolniej się da na pułapie zaledwie 10 tysięcy stóp. Mężczyzna powiedział, że mają się kierować do Meksyku. Ci policzyli, że samolot w takiej konfiguracji nie doleci bezpośrednio do Meksyku i będą musieli się zatrzymać na tankowanie. Mężczyzna nie protestował. W samolocie zostało 2 pilotów, mechanik pokładowy oraz stewardessa. W końcu Cooper zezwolił im na start i Boeing 727 znowu znalazł się w powietrzu. Za nimi natychmiastowo ruszyły 3 myśliwce, które śledziły samolot. Osiągnęli oni zadaną przez mężczyznę wysokość i kierowali się w stronę Meksyku. W końcu mężczyzna wyszedł z kabiny, każąc im wszystkim pozostać w środku. Czekał na odpowiedni moment, w którym wyskoczy z samolotu. Piloci lecieli nadal przed siebie. W końcu w jednym z myśliwców skończyło się paliwo. Te kończyło się również w Boeingu. Piloci, tak jak planowali, wylądowali w stanie Kalifornia, o czym poinformowali wieżę. Na ziemi już czekały służby, które miały opanować sytuację. Myśleli, że mężczyzna jest nadal w samolocie, ponieważ żaden z myśliwców nie zauważył, aby ktoś wyskakiwał z samolotu. W samolocie jednak zastali tylko załogę, a po mężczyźnie nie została nawet karteczka przekazana stewardessie, ponieważ Dan ją zabrał. Tym sposobem mężczyzna zniknął z ogromną ilością gotówki, należącej do linii lotniczej. Nie mieli oni nawet pojęcia, gdzie mogą szukać. Samolot pokonał około 1000 km, plus Cooper mógł już się oddalić od miejsca, w którym wylądował. Ewentualnie skutecznie się ukryć, ponieważ nie było szans, aby policja mogła pokryć cały obszar poszukiwań. Dodatkowo pod osłoną nocy nikt nie zauważył mężczyzny, który zapewne wyskoczył w miejscu, w którym ciężko spotkać człowieka. Śledczy zaczęli od przesłuchania wszystkich osób, które miały styczność z mężczyzną. Zebrano odciski palców wszystkich pasażerów w poszukiwaniu odcisków palców mężczyzny. Jednak nic to nie pomogło. Mężczyzna za to zostawił w samolocie swój krawat oraz zostawił dwa spadochrony. Pozwoliło to utworzyć profil DNA Coopera. Jednak nie udało się go z nikim powiązać. Postanowiono przeszukać obszar, w którym najkorzystniej byłoby porywaczowi wyskoczyć z samolotu. Nawet przeszukano wszystkie domy w okolicy, lasy, jeziora. Nigdzie nawet nie znaleziono śladu mężczyzny, czy jego rzeczy lub chociaż spadochronu. Wkrótce postanowiono rozpocząć największą akcję poszukiwawczą w historii Stanów Zjednoczonych, szukając chociaż śladu lub szczątków Coopera. Akcja miała taki rozmiar, że nawet znajdowano szczątki innych zaginionych wcześniej osób. Jednak nie znaleziono nawet skrawka materiału, który mógłby do niego należeć. Musiało to oznaczać jedno. Albo mężczyzna nie zdawał wylądować i szczęśliwie jego ciało zostało dobrze zamaskowane przez naturę, lub po prostu uciekł. Jednak mieli sposób na tą drugą opcję. Gdy przez 2 godziny przygotowywano się na przylot samolotu, zrobiono dokładne zdjęcia banknotów oraz zapisano ich numery seryjne. Dan domyślał się, że tak może się stać, dlatego chciał dostać okup w 20-dolarówkach. W ten sposób banknotów zrobiło się aż 10 tysięcy. Możliwe, że liczył, że nie zdążą oni zapisać wszystkich numerów. Jednak wszystkie numery zostały zapisane i do dziś są dostępne w internecie. Wkrótce do opinii publicznej podano numery banknotów i nawet wyznaczono nagrodę za odnalezienie choć jednego takiego banknotu. Jednak pieniądze zniknęły. W końcu porywacz też miał dostęp do numerów przekazanych przez policję i mógł pieniądze na przykład po prostu spalić, tracąc zysk, ale pozostając na wolności. Przez 9 lat nie zrobiono żadnych postępów w śledztwie. Badano możliwe trajektorie lotu spadochronem mężczyzny, ale co z tego, jeśli po pierwsze nie wiadomo, gdzie wyskoczył. Dopiero po 9 latach znaleziono pierwszy dowód w sprawie Dana Coopera. 8-letni Brian, bawiąc się na plaży jeziora, przy trasie przelotu samolotu, znalazł 3 pliki 20-dolarówek. Te uległy już sporemu zniszczeniu. Gdy jego rodzice chcieli je wymienić w banku na nowe, okazało się, że te były częścią okupu. Co ciekawe, dopiero po długich negocjacjach banknoty trafiły z powrotem do linii, która i tak część z nich musiała oddać rodzinie dziecka. Te banknoty po latach zostały sprzedane kolekcjonerom. Do dziś reszta banknotów nie została odnaleziona. Dlaczego FBI tak zależało na wyjaśnieniu historii i odzyskaniu pieniędzy lub szczątków porywacza? Przecież nie była to wcale aż tak duża kwota. Wspaniała zbrodnia doskonała zainspirowała kolejnych śmiałków, wywołując falę kilkunastu takich samych prób w samym 1972 roku. W końcu dla odstraszenia śmiałków podano, że najprawdopodobniej Cooper nie dał rady wylądować i stracił życie, uderzając o ziemię. Przez lata nie było nic wiadomo, kompletnie nic. Jednak technika się rozwijała, co pozwoliło bardziej dokładnie zbadać pozostawiony krawat mężczyzny. Badania wykazały, że miał on styczność z bardzo rzadkimi metalami. W tych czasach jedną z nielicznych firm, która używała tych metali, był Boeing, przy budowie swojego samolotu naddźwiękowego. Tłumaczyłoby to wiedzę mężczyzny na temat samolotu oraz jego możliwości. Jednak w firmie nie znaleziono żadnych powiązań z tą osobą. Kolejny ślepy zaułek. Oficjalnie śledztwo zakończyło się niepowodzeniem w 2016 roku. Jednak policja nadal prosi o dostarczanie dowodów w tej sprawie. Jak wy myślicie, zbrodnia doskonała? Czy mężczyzna podający się za Dana Coopera dał radę wylądować? Jeśli tak, to co potem zrobił? Gdzie się ukrył? Co zrobił z pieniędzmi? A może uważacie, że jego szczątki leżą gdzieś pod warstwą ziemi? Zapraszam do dyskusji w komentarzach. A w tym odcinku to już tyle. Jeśli film ci się podobał i chcesz kolejnego filmu o naśladowcach Coopera, zachęcam do zostawienia łapki w górę. Dzięki, cześć!